radiowo, naukowo.
A z kim to się widzimy przez szybę? Z Basią Kopaczewską dzisiaj. To jest audycja radiowa naukowo. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Pod krótką nieobecność Joanny Matuszewskiej zapraszam do opowieści o wzroku i o epidemii, trzeba przyznać, krótkowzroczności, która podobno jest i nam grozi i jest coraz głębsza i z tym mamy coraz większe problemy. No to o tym między innymi, ale też o innych rzeczach związanych ze wzrokiem. Porozmawiamy z panią optometrystką Justyną Natter, która już za chwilę będzie gościem w naszym studiu. Porozmawiamy też o ogromnej, dużej konferencji dotyczącej wzroku, którą pani Justyna przygotowuje, a ta konferencja to w następną, najbliższą, nie, następną sobotę, nie najbliższą. Nasz SMS-owy numer, jeżeli państwo mają różnego rodzaju pytania dotyczące wzroku, to proszę bardzo, 603-06-06-06.
Radiowo, naukowo.
Pani optometrystka w naszym studiu. Dzień dobry, Justyna Natter.
Dzień dobry.
A czym zajmuje się optometrystka?
Badaniem wzroku.
Dobieraniem szkieł, dobieraniem okularów?
Ogólnie mówi się na to, że my usprawniamy proces widzenia, czyli dobieramy okulary, dobieramy soczewki kontaktowe, jakieś pomoce optyczne, pomoce dla słabowidzących, terapię widzenia.
Jak sobie myślę i kombinuję, to pracy coraz więcej, dlatego że wyczytałem w internetach, że mamy do czynienia z czymś, co się nazywa epidemią krótkowzroczności.
Tak, i problem jest coraz większy rzeczywiście. To już kilka lat temu mówiło się o tym, że naukowcy alarmują, że do 2050 roku, a zbliżamy się do niego nieuchronnie, połowa ludzi na świecie będzie krótkowzroczna. No i 1/5 z tej połowy będzie groziła całkowita utrata widzenia ze względu na krótkowzroczność, o której się przecież do tej pory mówiło, że to jest wada wzroku, a nie choroba. Natomiast ta postępująca krótkowzroczność, którą mamy teraz najwięcej do czynienia, niestety zagraża również zdrowiu oczu.
Ale podobno problem zaczyna się już w szkołach, w tych najniższych klasach szkoły podstawowej, że kiedyś tego nie było, teraz co trzecie dziecko to już właściwie jest okularnikiem.
Tak, z jednej strony kiedyś tego nie było, tak, oczywiście.
Okularni, chociaż ja sam noszę okulary i okularnikiem jestem.
No i kiedyś też był ten problem, że ta tolerancja dla okularów na nosie była znacznie mniejsza, te okulary wyglądały inaczej, możliwości technologiczne były też inne i te okulary, no zwłaszcza przy wysokich wadach wzroku, też były mało estetyczne, w tej chwili tego można już uniknąć.
Jeżeli ktoś miał 5 dioptrii, to te szkła to były takie dynka od butelki.
No właśnie tak się kiedyś mówiło, dynka od słoików. W tej chwili już można tych efektów takich właśnie nieprzyjemnych, nieestetycznych uniknąć, więc u dzieci też łatwiej wybrać piękną oprawę, która będzie dodawała uroku, a nie właśnie jakichś tam kompleksów. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to właśnie problemem jest to, że coraz więcej czasu spędzamy w bardzo bliskich odległościach. Nasze oko zostało, że tak powiem, przystosowane przede wszystkim do patrzenia w dal, a w tej chwili no, wszystko, co robimy, dzieje się w takich odległościach typu 20, 30, 40 centymetrów.
No i winą są oczywiście urządzenia elektroniczne.
Tak, z jednej strony tak, chociaż ja też uważam, że nie możemy wszystkiego zwalać tylko i wyłącznie na urządzenia elektroniczne. Warto też pomyśleć o tym, że jednak mimo wszystko dzieci narażone są w szkołach na bardzo duży stres, na ten wysiłek, na naukę oczywiście, więc tej pracy z bliska nie tylko z ekranem elektronicznym, ale też z książką jest całkiem dużo, jeśli chodzi o taki czas godzinowy. Więc i stres również wpływa, bo takim drugim momentem, gdzie ta krótkowzroczność może się pogłębiać, jest też czas, okres pójścia na studia, że jest dużo stresu, dużo egzaminów, dużo nauki i nagle u tych osób takich, powiedzmy już nie dzieci, tylko tej młodzieży, znowu ta wada zaczyna przyrastać.
Na tą sferę psychiczną niewiele osób zwraca uwagę. Bardziej właśnie chodzi o to, że albo jak mamusia mówiła, tak, że nie czytaj po nocach, albo za dawnych moich czasów mówiło się, czy proponowało, że telewizja proszę bardzo, ale tylko 2 godziny dziennie.
Tak, no bo są takie zalecenia w ogóle, tak, że tak naprawdę do 2 roku życia to dziecko w ogóle nie powinno mieć z elektroniką do czynienia. Jak jest w rzeczywistości, to każdy to wie i też myślę, że czasy nam się troszkę pozmieniały, bo jednak mimo wszystko dzieci na nas też patrzą i dzieci widzą, że ten rodzic czy opiekun jest cały czas z tym telefonem w ręku, więc no dzieci nas bardzo mocno naśladują, prawda?
A współczesność jest taka, że tymi dawnymi czasy, o których ja wspominam, to jeżeli dziecko, no dziecko, młodzież, tak? Bo taka młodzież kończąca szkołę podstawową, ktoś miał z tych młodych osób wadę wzroku typu tam 4 dioptrie, czy 5 dioptrii, no to była rzadkość. A teraz podobno już nie.
No teraz jest to coraz częstsza sytuacja, a jeszcze doszły nam te czasy pandemiczne, epidemii i tego, że byliśmy zamknięci w lockdownie w domach i właśnie głównie skazani na elektronikę i ekrany elektroniczne. W związku z czym rzeczywiście jest taki narastający problem i trzeba by się było pochylić nad tym przede wszystkim, bo też wspomniałeś o tym, że nie zwracamy uwagi na tą psychologię i stres i tak dalej. Ja mnóstwo swoich pacjentów, oprócz tego, że jakieś zalecenia po badaniu typu właśnie okulary, jakieś ćwiczenia relaksacyjne i tak dalej, to jeszcze mówię, proszę pamiętać, oczywiście do tych starszych też, tych studentów na przykład, tej młodzieży, tak? Proszę pamiętać również o relaksacji i proszę pamiętać o tym, że stres negatywnie
wpływa
na wzrok.
Ale moje prywatne doświadczenie jest takie, że gdy jestem zestresowany, gdy jestem rozkojarzony, ja zdecydowanie widzę gorzej.
Oczywiście, psychosomatyka jest bardzo ważna i stres ma ogromny wpływ na widzenie i na wzrok i może również pogarszać jakby jakość widzenia nawet w ciągu dnia.
I o tym między innymi będzie ta konferencja, którą pani przygotowuje?
Również między innymi. Rozumiem. Będzie jeden wykład, który będzie tego dotyczył, ale ogólnie konferencja, którą przygotowuję, czyli Eye Care Conference, będzie takim bardzo, bardzo, no ja tego słowa ostatnio, ono jest dosyć mocno nadużywane, to holistyczne podejście, ale właśnie ta konferencja jest po to zorganizowana, żeby pokazać, że w każdej dziedzinie życia jest jakiś zakres tej dziedziny, który dotyczy bezpośrednio lub pośrednio wzroku.
Czyli różne źródła, tak, które wpływają na nasz wzrok. Jeszcze o jednym nie powiedzieliśmy, o zanieczyszczonym środowisku.
Oczywiście, no jak najbardziej. W ogóle my sobie nie zdajemy tak naprawdę sprawy, dla nas to jest, zwłaszcza dla tych osób, które powiedzmy tych problemów nie mają takich, mówiąc kolokwialnie, namacalnych, w sensie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma wysoką wadę wzroku i budzi się rano i nie widzi bez okularów czy bez korekcji, to dla niego to jest też trochę mniej oczywiste, że ten wzrok jest w dobrej jakości, ale gro ludzi tych, którzy widzą na co dzień dobrze, budzą się rano, widzą dobrze, zakładają, że ten wzrok jest dany raz na zawsze i że to jest takie bardzo oczywiste, że po prostu budzą się rano i widzą i nie trzeba nic z tym zrobić, żeby właśnie dobrze widzieć. A jest wręcz przeciwnie, no trzeba o te oczy trochę zadbać i o nich pamiętać.
To o tej tematyce konferencji, która jest bardzo interesująca, bardzo ciekawa, między innymi wśród tematów, proszę państwa, biomechanika sińców pod oczami.
Tak.
No, ale o co chodzi? Halo.
Będziemy mieli taką naprawdę wspaniałą dziewczynę, która robi moim zdaniem bardzo dużo dobrego dla kobiet na całym świecie, Katarzynę Atamonową, która jest instruktorką face fitness. To się zrobił w ogóle taki bardzo popularny teraz temat, coraz bardziej popularny, zwłaszcza, że no też medycyna estetyczna jest, jak widać, coraz bardziej popularna, ale face fitness jest takim rozwiązaniem, które pomaga uniknąć niektórych zabiegów medycyny estetycznej, czyli właśnie jakieś wygładzanie zmarszczek, czyli jakieś sińce pod oczami. I tak naprawdę Katarzyna jak po raz pierwszy...
Możemy to zrobić ćwicząc, tak?
Tak, właśnie o to chodzi, że ona jak pierwszy raz przyjechała na pierwszą konferencję już tam te kilka lat temu, zrobiła z nami na sali kilka ćwiczeń dosłownie, tak na bieżąco, stojąc na scenie, zrobiła z nami 3 ćwiczenia i mieliśmy sobie zrobić zdjęcie przed i po i okazało się, że kilkoma ćwiczeniami w ciągu kilku minut można sobie troszeczkę na przykład unieść łuk brwiowy, żeby wyglądało to, że jesteśmy bardziej wyspani.
I nie trzeba iść tym łukiem do chirurga.
Tak, podligły od razu, tak.
Ciekawe inne tematy, jeżeli pani pozwoli, to jeszcze przytoczę, bo aż mnie kusi, proszę państwa. Brokat groźny dla oczu i środowiska.
Tak, tu będziemy rozmawiać z Martyną Skórą, która też na antenie Radia Gdańsk, z tego co
ona
tam widziałam, wiele razy się pojawia.
Nurek.
Tak, tylko ona chyba też rowerowo dosyć tutaj często
rowerowo
występuje,
ostatnio,
prawda?
Rowerowo ostatnio tak rzeczywiście bardzo się udzielała.
Tak, Martyna Skóra z kolei jest właśnie zawodowym nurkiem i myśmy się poznały w ten sposób, że najpierw zaczęłyśmy właśnie w mediach społecznościowych rozmawiać o soczewkach kontaktowych i w ogóle możliwości korekcji u nurków, tak? Bo tam bardzo często się zaleca soczewki kontaktowe dla nurków, a tu z kolei jest taki temat, że soczewki kontaktowe nie powinny łączyć się z wodą, żadnym innym płynem niż płyn do soczewek, więc tam miałyśmy taki temat do dyskusji i od słowa do słowa przyszłyśmy do brokatu.
To bardzo ciekawe, tak? Jeszcze wrócę do tych nurków, dlatego że myślę sobie, a woda morska to właściwie jak sól fizjologiczna.
Oj nie. W wodzie morskiej jest taka mikrobiologia, że naprawdę nie chcielibyśmy, żeby to się dostało pod soczewkę i żeby ta soczewka przytrzymała tę mikrobiologię na powierzchni oka. I właśnie no, tu
z
mamy
drugiej strony ciężko mieć pod maską tak okulary.
Tak, no właśnie o to chodzi, że tych rozwiązań optycznych trochę jest, ale też nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jakie one są, a niestety zagrożenia, jakie niesie połączenie soczewek z wodą, są bardzo, bardzo...
A co z tym brokatem?
A jeśli chodzi o brokat, to Martyna z kolei jako zawodowy nurek bardzo mocno działa na rzecz ochrony rafy koralowej. No i ona bywała w wielu takich miejscach, gdzie te plaże plaże pełne brokatu i tego mikroplastiku widziała i ona będzie opowiadała ze swojej perspektywy o brokacie, jeśli chodzi o właśnie środowisko i o to, jak ten mikroplastik, no bo brokat jest mikroplastikiem, jak ten mikroplastik zanieczyszcza i jaką niesie niestety, no jakie to są konsekwencje dla raf koralowych, dla oceanów
dla
i dla środowiska, tak?
Tak?
Natomiast no ja będę razem z nią występowała w tym wykładzie akurat ze względu na to, że brokat również ten taki właśnie papierniczy, czy taki wykorzystywany do zajęć plastycznych, bardzo jest niestety groźny dla powierzchni oka. I zdarzały się już w historii takich okulistycznych przypadków sytuacje, gdzie ten brokat wbijał się w powierzchnię oka i kończyło się to dosyć dużymi stanami zapalnymi. No już teraz nie będziemy tego wszystkiego przytaczać, co będzie tam na wykładzie, ale...
Dzieci uwielbiają tym się bawić,
właśnie
tak,
o to
dziewczynki
chodzi
w przedszkolu. No.
Tak, no i
jak
zbliżają się święta.
Jak być księżniczką bez brokatu? Halo.
Otóż to, no właśnie. No tylko, że znaczy, ja nie jestem też zwolenniczką takiego odcinania na zasadzie, że nie i koniec, tylko bardziej tej ochrony takiej, tego przewidywania. Jeżeli wiemy, że coś się może stać, to tak jak na przykład, nie wiem, szlifowanie czy robienie jakichś prac budowlanych bez okularów ochronnych, tak? Jeżeli my mamy świadomość, że coś się może wydarzyć, to po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. O.
No to jeszcze trzeci temat konferencyjny, bo aż mnie kusi, a chciałem z panią porozmawiać o tej krótkowzroczności i generalnie o kłopotach ze wzrokiem, o tym, kiedy należy pójść do optometrysty, jak często badać ten wzrok, bo gdy nie pójdziemy do badania, z jakimi konsekwencjami to się łączy, jeżeli nosi się tak za długo, jak ja na przykład czasami, a za długo noszę jedne okulary, bo tam...
Znaczy,
bo jak zwykle nie ma czasu, proszę panią.
Ja myślę, że najważniejsze, tu bardzo bym chciała, nawet zastanawiałam się nad tym przed przyjściem na, tutaj na to nagranie, że trzeba bardzo mocno powiedzieć o jednej rzeczy. Sama wymiana okularów, czyli pójście na badanie, wymiana okularów raz do roku czy raz na dwa lata, nie jest jeszcze kompleksowym dbaniem o wzrok. To, że mamy konkretną, aktualną korekcję, to jest połowa sukcesu. Tak naprawdę w ogóle zawód optometrysty w tym roku został uregulowany. Jesteśmy już zawodem regulowanym prawnie. My mamy wpis do rejestru zawodów medycznych i prawdę powiedziawszy, chcielibyśmy, czy są takie działania, żeby właśnie włączyć optometrystów do systemu opieki zdrowotnej, żeby odciążyć trochę kolejki do lekarzy okulistów. I tak naprawdę badanie u optometrysty nie powinno polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby dobrać nową korekcję i zrobić okulary, tylko to powinno być badanie, które zakłada pełne takie...
Dobrze, jesteśmy umówieni w takim razie na rozmowę, to już za chwilę, za moment,
tak,
o tym pełnym badaniu, no bo gdy pójdziemy do współczesnego salonu optycznego, to właściwie to badanie trwa 5 minut i robi to nawet, a być
to
może,
zależy.
To zależy, ale bardzo często w tych sieciówkach, prawda, no to bada to komputer i na tym się sprawa kończy, proszę bardzo. Dlaczego to takie szczegółowe badanie jest ważne, ale ja wrócę jeszcze do konferencji teraz, dobrze?
Dobrze.
Bo jeszcze jeden ciekawy temat. Bez przesady z tą higieną. Taki tytuł.
Tak, myślałam, że będzie pytanie.
No to męskie właśnie, bardzo pytanie. Tak, tak, dzieci tak. Może też paść.
To jest właśnie to, o czym mówiłam na samym początku, że konferencja jest zorganizowana właśnie po to, żeby pokazać, że te tematy dotyczą wzroku z wielu różnych dziedzin i wielu tematów. My się na przykład bardzo często nie zastanawiamy nad higieną naszych kosmetyków. W momencie, kiedy ktoś używa, czy to właśnie tych... gąbeczek do makijażu, czy tuszu do rzęs, czy na przykład chodzi na makijaże powiedzmy okolicznościowe do jakichś wizerzystek, albo bardzo popularna sytuacja, czyli wizerzystka przyjeżdża na ślub i maluje pannę młodą, mamę panny młodej, teściową, trzy druhny i jeszcze kogoś tam jeszcze. I bardzo często nie zwraca się uwagi na to, jak, czy jest zachowana ta higiena i tak naprawdę, czy są jednorazowe szczoteczki i tak dalej. I Julia Brylak właśnie, ona jest mikrobiologiem z kolei, to nie jest ani okulistka, ani optometrystka, to jest mikrobiolog. Ona zajmuje się taką edukacją w sieci na temat tego właśnie, jak ważna jest ta higiena i ta mikrobiologia kosmetyków i czym grozi właśnie zaniedbanie w kwestii takich właśnie zanieczyszczeń.
O tym nawet nie pomyślał, że tak, że można tym pędzelkiem
no
przenieść.
Właśnie.
Coś.
Właśnie
bardziej pomyślałbym o tym, co jest w tych kosmetykach.
My najczęściej w gabinetach mówimy o tym, bo na przykład jeżeli ktoś przychodzi do nas ze stanem zapalnym, to mówi się tam, no nie wiem, okulista przepisuje krople, przepisuje leczenie i tak dalej, ale bardzo rzadko są wskazania na to, że na przykład proszę wymienić wszystkie kosmetyki, których pani teraz używa, bo, ponieważ już teraz było to ten stan zapalny, no to te wszystkie kosmetyki są w jakiś sposób
alergizujące,
zakażone.
Tak?
Zakażone, nie? Tymi tak, tą mikrobiologią, która była w trakcie stanu zapalnego. W związku z czym wymiana kosmetyków też jest bardzo często bardzo potrzebna, a no, niektóre panie potrafią i kredek używać wiele, wiele lat bez jakiegoś tam, bez wymiany i te tusze, które są pozasychane i później wkrapia się różnego rodzaju płyny czy wody do środka się pompuje, żeby ten tusz zreanimować. No i właśnie o tym też będziemy rozmawiali w trakcie.
Myślę, że o zupełnie czymś innym, o składzie kosmetyków, bo raczej tych tuszy nie używam, tak? Ale gdy na przykład używam olejku do opalania, czy jakiegoś kremu do opalania, nagle się okazuje, że oczy mi łzawią, stają się czerwone, tak? I no, pieką, po prostu pieką.
Tak, no to zależy od produktu tak naprawdę, bo niektóre filtry SPF w takich kremach właśnie z filtrem też potrafią podrażnić. Natomiast to jest kwestia tego też, że musimy rozróżnić takie podrażnienie od po prostu po nałożenia kosmetyków w okolice oka, a od takiej klasycznej alergii, tak? Od stanu alergicznego. Ale to już jest taki głębszy temat. Tu będziemy się bardziej skupiać na tym, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na, no mówię, zadbanie o ten wzrok z każdej możliwej strony, czyli łącznie z tym, że właśnie ten makijaż, demakijaż, jak to zrobić poprawnie i jak zachować tą czystość tego kosmetyku, bo okazuje się, że na kosmetykach, nawet na cieniach do powiek czy na pudrach, tam się również rozwijają różne...
Teraz maleństwo pytanie brzmi, żyjące. Kiedy ta konferencja, tak? W kolejną, następną sobotę, tak? Nie tą
5 października w Gdańsku. Tak.
Gdzie się można zapisać i w jaki sposób?
U mnie na stronie www.dbajowzrok.pl są jeszcze ostatnie bilety, bo już jesteśmy półtora tygodnia przed wydarzeniem, one się rozchodzą dosyć szybko, więc już zostały ostatnie sztuki. Natomiast można, zapraszam serdecznie, widzimy się w tym roku w takiej strefie Miasto Space przy ulicy Grunwaldzkiej, więc... Zapraszam.
W strefach kosmicznych w takim razie, a my nie o kosmosie będziemy rozmawiali, tylko o pracy optometrysty, o to, jak można na co dzień dbać o wzrok, a rzecz jest dosyć trudna, no bo wszyscy wpatrzeni jesteśmy w te ekrany. Chcemy czy nie chcemy, bardzo trudno się od tego powstrzymać. Tu Radio Gdańsk, Justyna Natter, pani optometrystka, jest naszym gościem, ma SMS-owy numer, przypominam, 603-06-06-06, jeżeli państwo mają jakieś pytania dotyczące wzroku, a nie widać żadnych przeszkód, ja często tak mówię, że nie widzę przeszkód, tak, z tymi swoimi okularami, to proszę pięknie, 603-06-06-06.
Radiowo, naukowo.
Justyna Natter, pani optometrystka, jest naszym gościem. No i teraz wydało się, bo Justyna mówi tak z sentymentem o radio. Kiedyś na południu Polski we Wrocławiu, tak? Pracowałaś w radio, ale po drugiej stronie szyby, tak?
Tak, jako
po tej stronie technicznej.
Tak,
tak, tak.
Pozdrawiam serdecznie.
Kasia Piekłop realizuje program. No i jak było? Dlaczego to optometryzowanie było lepszym zawodem?
Tak, pozdrawiam serdecznie Radio Wrocław. Nie, to znaczy ja byłam na studiach takich zaocznych i tam robiliśmy właśnie realizację dźwięku i akurat udało mi się właśnie gdzieś tam miksować,
mówiąc
kolokwialnie,
tak,
do Radia Wrocław z panem Waldemarem Kłodnickim, między innymi to był mój opiekun tam w radio. No ale optometria była takim moim głównym nurtem, że tak powiem, to były stacjonarne studia i też no nie ukrywam, że ta miłość do oczu jednak wygrała.
Okej.
Chociaż było super w radiu.
Dlaczego zatem to badanie wzroku optometrysty trwa tak długo? Mieliśmy o tym porozmawiać, tak? Bo to takie badanie niby standardowe, no co tam, halo, ono trwać może godzinę.
To znaczy, to jest może nie do końca to właśnie, dlaczego trwa tak długo. Mhm. Ono powinno trwać dłużej niż 5 minut, o może tak. Mhm. Bo rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście są takie miejsca, gdzie... Chociaż może teraz trochę odwrócę historię. Ja przez jakiś czas przez 3,5 roku pracowałam w szpitalu na okulistyce w poradni i tam rzeczywiście też była taka sytuacja, że na pacjentów było bardzo mało czasu i zawsze pacjenci się denerwowali, że dlaczego tak się rejestruje bardzo tych pacjentów ciasno.
Ale wspominałaś o tym, mówiłaś o 70 pacjentach, 80 dziennie.
Tak, tak, ale tu bardziej taka jest kwestia taśma. Tego, że potrzeba, taśma taśmą, ale potrzeba jest tak duża, pacjentów jest tak dużo, że fizycznie nie ma możliwości możliwości rejestrowania ich na jakby dłuższe terminy z racji tego, że po prostu nie ma szans potem tych wszystkich osób przyjąć. A tak, no owszem, w kolejce się czeka trochę dłużej, ale jest pacjent przyjęty, a nie, że czeka ileś tam następnych miesięcy, no bo te kolejki i tak są bardzo długie. Natomiast wracając do gabinetów optometrycznych...
Dlaczego to badanie jest tak skrupulatne i na czym ta skrupulatność polega?
Dlaczego ono powinno być skrupulatne? Dlatego, że optometrysta taki, no mówię o tym regulowanym zawodzie, takim wykształconym po studiach i z dyplomem, to powinna być osoba, która jest takim... kolokwialnie mówiąc, pierwszym przesiewem, takim badaniem, które oprócz tego, że zaopiekuje pacjenta w te wszystkie pomoce, właśnie soczewki, okulary, czy to, czego on najbardziej potrzebuje do codziennego użytkowania, to jeszcze sprawdzi wstępnie, czy naprawdę ta wizyta u okulisty nie jest taka pilna, nie jest pilnie potrzebna. Bo na przykład do mnie, do gabinetu mnóstwo, zresztą no dzisiejsze czasy też są takie, że wiele osób ma problem również nie tylko z, nie wiem, krótkowzrocznością narastającą, ale również z suchym okiem. My przez to, że korzystamy z urządzeń elektronicznych, przestajemy mrugać, przestajemy się nawadniać, pracujemy w biurach, w zamkniętych pomieszczeniach, w wysuszonych powietrzach i ta suchość oczu również staje się bardzo dużym problemem. Kiedyś było tak, że zespół suchego oka to był problem, który dotykał starszych ludzi gdzieś już, gdzie ten organizm był taki już osłabiony, starszy, a w tej chwili mają je nawet dzieci ze względu właśnie na warunki pracy i tej wzrokowej. W związku z czym optometrysta, który przyjmuje pacjenta, nie powinien ograniczać się wyłącznie do doboru korekcji, ale to powinno być badanie takie, które
bo
gdzieś nam już mówi.
Bo on może zauważyć
właśnie o to chodzi.
Pierwsze tak. objawy jakiejś tak, innej
tak,
choroby.
Tak, tak. I ewentualnie wtedy...
Z krótko czy
dokładnie. I wtedy skierować na w takim trybie trochę pilniejszym do okulisty, tak? Więc no, to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić i właśnie powierzchnię oka i to, jak pacjent, jaka jest u pacjenta jakby ta higiena pracy wzrokowej, jak wygląda jego codzienne życie. Czasami pacjenci się pytają, a po co pani pyta, jak ja pracuję? Bo właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie obciążenia są w tych codziennych czynnościach dla oczu, a czasami jedna zmiana jakiegoś konkretnego zachowania potrafi tym oczom pomóc bardzo mocno.
To robisz coś więcej, tak? Niż tylko dobieranie
tak,
soczewek,
no ja,
tak?
Pacjent...
Bo takie standardowe pójście do okulisty czy w celu dobrania soczewek, no to ktoś dobiera te soczewki i na tym sprawie się zaczyna.
Przede wszystkim soczewki powinno się dobrać, co oznacza, że to nie wygląda tak, że dobieramy korekcję i mówimy, no ma pani minus 3, proszę sobie kupić takie soczewki. Mhm. Tylko dobór korekcji soczewkami kontaktowymi powinien wyglądać tak, że my fizycznie tę soczewkę zakładamy pacjentowi, czy pacjent sobie zakłada, uczy się zakładania, zdejmowania, zakłada w gabinecie, my sprawdzamy, jak ona leży, dajemy próbne do domu, jeśli leżą dobrze, sprawdzamy po jakimś czasie, jak one leżały przez tych kilka dni, czy pacjent sobie radzi z zakładaniem, zdejmowaniem i higieną. I dopiero wtedy ewentualnie decydujemy się, jakie dobrać i czy zmieniamy, czy jeszcze próbujemy inne i tak dalej. Pacjenci na dobór soczewek potrafią przychodzić naprawdę nawet kilka razy. Mam takiego jednego rekordzistę, który był już u mnie 8 razy. I dobieramy te soczewki w taki sposób, żeby to była jak najlepszy produkt, który leży na oku, bo to jest jednak ciało obce, najlepiej nawet technologicznie dopasowane, ale ciało obce na oku, więc musi być bezpieczne. I tak samo jak pacjent przychodzi do gabinetu na dobór okularów, czy w ogóle na badanie, optometryczne badanie wzroku, załóżmy, to nie ograniczamy się do tego, że tu proszę, widzi pan lepiej na lewe oko, na prawe oko, ostatni rząd pan czyta i tak dalej. Tylko robimy pełne badanie i ciśnienia, i powierzchni oka, i zerkamy sobie gdzieś tam w tej lampie szczelinowej głębiej i robimy skieskopię i no tego jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Tylko, że niestety w niektórych miejscach nawet ci optometryści, którzy są wykształceni i naprawdę są świetnymi specjalistami, po prostu fizycznie ze względu na jakby nałożone ograniczenia przez pracodawcę, czy przez sposób, w jaki trzeba przyjmować pacjenta, no nie każdy ma warunki, żeby to zrobić. Ja też jako optometrysta, badając w szpitalu, mając kilka minut dla pacjenta, no nie mogłam robić wszystkiego, bo niestety no, nie było warunków, więc tu jest kwestia tego typu, żeby umawiać się na te pełne takie badania optometryczne w miejscach, gdzie rzeczywiście one
no
tak
dobrze, żyjemy w takim świecie, w którym ten wzrok psuje nam się szybciej, tak? Mm-hmm. Niektórzy mówią tak kolokwialnie, siada szybciej. Coraz częściej musimy iść do tego optometrysty czy do okulisty, żeby dobrać nową korekcję, nowe okulary, nowe soczewki.
No właśnie, tylko tu jest też temat tego typu, żeby się nie skupiać wyłącznie na tej korekcji. Ja cały czas powtarzam, że mimo wszystko i badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jakieś właśnie badanie OCT, czyli topografia powiedzmy powierzchni oka, tomografia siatkówki, żeby zobaczyć w jakim stanie jest siatkówka, żeby zobaczyć w jakim stanie jest dno oka, bo to, co też bardzo często powtarzamy, że choroby oczu rozwijają się często bardzo bezobjawowo. I ja nawet swoim pacjentom, mierząc ciśnienie, mówię, że wartość ciśnienia powinna być od do w takich widełkach i tak jest literaturowo dobrze. Natomiast sama wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego też jeszcze nie mówi nam, czy wszystko jest w porządku. To jest jakaś jeden z parametrów, bo może się okazać, że na przykład u danego pacjenta jest jakiś już stan, który się rozwija i ciśnienie, które teoretycznie literaturowo jest dobrze, mimo wszystko jest dla tego pacjenta za wysokie. Tam jest bardzo dużo różnych problemów.
Ja rozumiem, to trochę wyższa szkoła jazdy, a ja pytam o samą korekcję, tak? Bo wydaje mi się, że wiele osób, to szczególnie dzieci, tak? Lubią przenosić okulary. Już mają gorszy wzrok, już potrzebna jest im nowa korekcja, no ale te stare okulary są jeszcze przecież dobre, zapominamy się i czasami szkoda nam wydawać na nowe.
Może tak. Zawsze nieprawidłowa, czy właśnie za słaba korekcja powoduje dużo większe napięcie dla oczu i dużo większe obciążenie dla oczu. I też badania naukowe, nawet jeśli wracamy już do tej kwestii krótkowzroczności, pokazują, że nieprawidłowa, za mocna lub za słaba korekcja wady wzroku też może prowadzić do pogłębiania się wady wzroku. Więc nie jesteśmy już w czasach też w tych, których tam się korygowało, a nie damy pełnej wartości, żeby oko pracowało, żeby się nie rozleniwiało. I tak samo, jeśli mamy problem właśnie z narastającą wadą wzroku, to takie czekanie na te nowe okulary i przeczekiwanie tego momentu, gdzie już jest słabo, ale jeszcze ponosimy, też może powodować, że ta wada wzroku będzie się pogłębiała szybciej, niż by się pogłębiała w dobrej korekcji.
A, czyli zła korekcja to nie jest dobrze, to na pewno na 100%. Bo
wada... I brak korekcji to też niedobrze, bo są osoby, które twierdzą teraz w internecie, że jak się nie nosi okularów, to najlepiej, bo wtedy oczy pracują, a jak się już raz założy, to się już ich nigdy nie zdejmie. Jak się założy i się świetnie widzi i oczy są odciążone i mają możliwość widzenia, to też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy ich potem nie nosić, żeby znowu widzieć słabo. No, to...
Bo te oczy, one raczej się nie przyzwyczają, tak? Albo nie będą pracowały tak...
Bo to nie jest kwestia przyzwyczajenia. Niestety jest bardzo duży problem.
Nie poćwiczymy tymi oczami.
Tak, dokładnie. Znaczy ćwiczyć w ogóle można, tylko te ćwiczenia też powinny być dobrane do naszych potrzeb i warunków i tego, co się z tymi oczami dzieje, więc ćwiczenia jak najbardziej można, tylko dopasowane. Natomiast to, co bardzo mnie boli osobiście, to jest to, że bardzo mało osób rozumie, jak rzeczywiście działają oczy, jak plastyczny to jest układ wzrokowy. I bardzo często na przykład jest tak, że przychodzą pacjenci, którzy mają, no nie wiem, okulary minus pół, dobrane powiedzmy w czasach albo po czasach covidowych. I przychodzą w tych minus połówkach i mówią tak, no niby widzę dodali, ale jakoś tak mi ciężko, jakoś takie mam wrażenie, że w tych okularach jest jeszcze większe napięcie.
Bo to minus pół to znaczy, że mają krótkowzroczność, tak? Taką początkującą.
Powiedzmy, że to jest malutka krótkowzroczność. Właśnie chcę do tego nawiązać, bo wydaje mi się, że właśnie przez to, że siedzieli dużo w covidzie przy komputerach czy przy ekranach telefonów, to, że pojawiła im się krótkowzroczność, a okazuje się, że nasz układ wzrokowy jest tak plastyczny, te oczy były tak w tych czasach bardzo napięte, bo siedziały cały czas w bliskich odległościach, że tam wcale nie ma krótkowzroczności, tylko oczy się tak napięły, że się zrobiła sztuczna krótkowzroczność i pacjentki wychodzą ode mnie na przykład z plus pół zamiast minus pół. I w takiej sytuacji, gdyby ktoś, kto nie rozumie, jak działa wzrok, zobaczył z minus pół na plus pół. No właśnie, ale wiesz, z czego to wynika? To wynika z tego, że mamy bardzo słaby poziom edukacji. Nawet jak spojrzymy do niektórych podręczników, to tam jak zobaczymy rysunek astygmatyzmu, to on wygląda jak stożek krugówki, czy jak jakaś patologia w ogóle. Więc już na etapie edukacji my się o tych oczach dowiadujemy w ogóle za mało. To jest nasz najważniejszy zmysł, a bardzo mało osób wie, jak on funkcjonuje. Zresztą przychodzą do mnie ludzie, którzy po 20-30 lat noszą okulary i oni nie wiedzą czemu.
Ale coś rzeczywiście bardzo, bardzo delikatnego i skomplikowanego, na co powinniśmy zwracać uwagę i o co powinniśmy dosyć dobrze dbać.
No bo jest nam potrzebny, tak? 85% informacji dociera do nas przez zmysł wzroku, więc no... Ważna sprawa.
No to dobrze, nie przyzwyczajamy się tak do tego, że gdy gorzej
widzimy, nie ma czegoś
widzimy,
takiego, że się rozleniwia.
Idziemy, żeby się skorygować.
Dokładnie tak. Okulary, korekcja jest w ogóle bardzo potrzebna.
No tak, i tak za tak zwanych naszych czasów to były tylko i wyłącznie okulary, a teraz proszę bardzo, okulary progresywne i dodali do bliżej jednocześnie, a do tego jeszcze soczewki kontaktowe. I tu pytanie od słuchaczy. Dzień dobry, są soczewki kontaktowe, których można teoretycznie nie ściągać nawet przez 30 dni i wszędzie w internetach piszą eksperci, w cudzysłowie, że jednak trzeba ściągać. Co pani o tym sądzi? Ja nie ściągam nawet po 2 tygodnie, no i wszystko jest okej. Okay. Czy producenci wprowadzają nas w błąd? Pozdrowienia.
Ojej, uwielbiam to pytanie, a najbardziej właśnie lubię, ja też pozdrawiam serdecznie, jak pacjenci przychodzą i mówią, a ja się kąpię w soczewkach od 15 lat, a ja noszę 30-dniowe soczewki od 10 lat i nie ściągam i wszystko jest w porządku. Moi drodzy państwo i słuchacze, to, że się przez 15, 20 i ileś tam set razów nic nie wydarzyło, to nie znaczy, że się nic nie może wydarzyć, a ja gwarantuję, że chcielibyśmy uniknąć nawet tego jednego razu. Dlatego, że stany zapalne powierzchni oka, rogówki, jakieś właśnie zapalenia rogówki, to są rzeczy, które naprawdę, sytuacje, które naprawdę nie życzę nikomu. Sama przychodziłam w ubiegłym roku problem z rogówką i to jest naprawdę ból w skali od 1 do 10, 11.
Ale tylko ból, czy ta rogówka może
pogorszenie
uciepić?
Widzenia, oczywiście. No tam w takich skrajnych sytuacjach to już jakieś przeszczepy rogówek i problemy takie naprawdę z widzeniem skrajne, ale tu już nie wchodźmy tak bardzo głęboko. Ja jestem z tego...
Bo rogówka, proszę państwa, to jest ta zewnętrzna część tak, gałki ocznej, powierzchniowa, która chroni
dokładnie
oko.
I ją pokrywa, film łzowy, który jeszcze ją tam w pewien sposób nawilża, zabezpiecza. Ale tu jest tego typu problem, że rzeczywiście soczewki kontaktowe nie powinny być stosowane na noc. Oczywiście jest taka forma soczewek, które są, to już nie są soczewki miękkie, tylko twarde, ortokorekcja się to nazywa, to się nosi typowo na noc, żeby rano wstać i nie mieć wady wzroku, bo taka ortokorekcja w nocy modeluje powierzchnię oka i rano się budzimy, nie musimy nosić korekcji.
No to uwaga, tutaj wchodzi kolejne pytanie od
słuchaczki.
Ale
nie można spać i nie można się kąpać.
Noszę soczewki ponad 10 lat. Proszę powiedzieć, czy można pozwolić sobie na drzemkę? Takie tam pół godziny w soczewkach. Czy jest to niebezpieczne dla oka? Czy noszenie soczewek po 14 godzin może być szkodliwe? Znak zapytania. A tam mieliśmy 30 dni, a tu 14 godzin. Halo.
Tak. No właśnie, tu jest taki temat, że jeśli chodzi o spanie w soczewkach kontaktowych, to te, które teoretycznie na opakowaniach są opisane jako night and day, to są te teoretycznie bezpieczniejsze do takich sytuacji jak okazjonalne przespanie się w soczewce. Ja mam świadomość, że są gabinety i są specjaliści, którzy mówią, dobra, proszę sobie założyć pierwszego dnia i 30 dnia można ściągnąć. Jeśli to jest specjalista, który bierze za was odpowiedzialność i powie na przykład, tylko po takim użytkowaniu proszę przychodzić regularnie, czyli raz, nie wiem, na miesiąc, 3 miesiące czy coś regularnie do mnie na badania i ktoś ma was pod opieką taką stałą, to ja nie wchodzę w kompetencje. Jeśli ktoś bierze za to odpowiedzialność, okej. Natomiast jeśli rzeczywiście stosujemy soczewki kontaktowe, to najlepiej w nich nie spać. Drzemka wyłącznie w takich soczewkach typu właśnie night and day, które ewentualnie są bezpieczniejsze. Natomiast tak naprawdę...
Co się może stać?
No właśnie stany zapalne. Oko w ogóle, kiedy śpimy, oczyszcza się ze wszystkich zanieczyszczeń w ciągu dnia, z tego całego metabolizmu i z tego kurzu, z tego wszystkiego. No my często się budzimy, mamy śpiochy na przykład, nie? Wydzielinę w oczach. I to wszystko, jeśli zostawiamy soczewkę na powierzchni oka, jeszcze zamykamy dodatkowo powieki, czyli dostęp tlenu do tej rogówki jest mniejszy i dodatkowo jeszcze soczewka przytrzymuje wszystkie te zanieczyszczenia na powierzchni oka, może właśnie doprowadzić do rozwoju stanu zapalnego. I to samo jest a propos wody, że dlatego soczewki kontaktowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym płynem niż płyn do soczewek, dlatego że jak woda dostanie się do oka i ta mikrobiologia tej wody będzie właśnie na rogówce i przyłożymy ją jeszcze soczewką,
to
tak jakby przytrzymujemy ten cały, to całe zanieczyszczenie na powierzchni oka. Tam się pani jeszcze pytała, że 14 godzin dziennie.
Tak.
Jeśli chodzi o czas noszenia soczewek kontaktowych w ciągu dnia, to on powinien być dobrany do tego, w jakim stanie jest powierzchnia oka. Bo są pacjenci, którzy mogą sobie pozwolić na noszenie soczewek, ale w ograniczonym czasie, ze względu właśnie na to, że to oko jest podsychające. A są pacjenci, u których te 14 godzin w jakiejś bardzo dobrej soczewce, dobrej jakościowo soczewce i jest, że tak powiem, całkiem okej, ta powierzchnia oka jest w porządku, tylko ja zwracam uwagę na to, że jeśli nosimy soczewki kontaktowe, to te kontrole u optometrystów, u kontaktologów powinny być znacznie częściej niż tylko przy noszeniu okularów.
A gdy pani tak, gdy opowiadałaś tak i opowiadałaś, to pomyślałem sobie, czy generalnie soczewki kontaktowe to jest dobry pomysł. Może od wielkiego dzwonu, gdy są ku temu jakieś okazje, gdy trzeba zrobić jakąś lepszą sweetfocie.
To jest świetny pomysł. Soczewka kontaktowa w ogóle, tylko tak, dobrze dopasowana, zadbana, nieprzenaszana, czyli nie na przykład dwutygodniowa noszona miesiąc, albo miesięczna noszona dłużej, albo jednodniowa noszona 3 dni na przykład. Więc zadbana, dobrze dobrana w taki sposób, że nie samemu poszliśmy sobie do drogerii i stwierdziliśmy metodą prób i błędów, a to będą te. I taka, która jest pod kontrolą i powierzchnia oka jest pod kontrolą, to są super rozwiązania naprawdę i do sportu, i do aktywności. Ja bardzo polecam, a jeszcze w międzyczasie rzuciłeś hasło okulary progresywne, więc ja chciałam powiedzieć, że są też soczewki kontaktowe multifokalne, które nam imitują coś takiego jak progres właśnie, tylko mają zupełnie inną konstrukcję, gdzie soczewkę kontaktową zakładamy na oko i mamy korekcję na różne odległości. Bo niektórym się wydaje, że soczewka kontaktowa jest tylko do dali, a do czytania i tak trzeba założyć okulary ewentualnie, jak są już potrzebne. Natomiast są soczewki dla osób, które na przykład noszą okulary progresywne. Oczywiście wiadomo, różnie tam bywa z tą wartością korekcji i z tym, czy one pasują i czy ktoś się zaadaptuje. Ale warto chociaż zapytać swojego kontaktologa, czy można taką dopasować. Bo ja jak dopasowuję, to pacjenci są przeszczęśliwi.
Ostatnio z dziewczyną pyknęliśmy sobie serialik na Netflixie do 4, nawet do 5 rano. Co pani na to?
Ale odnośnie serialu czy w soczewkach?
Serial, nie znam niestety tytułu, to byśmy...
Nie, no ja też sobie lubię pyknąć serial do 5 rano, jak mam czas, ostatnio nie mam czasu. W sensie w soczewkach ma...
Nie,
tak?
W sensie co pani na to, ja myślę, że... na co dzień, już pomijamy te soczewki, zmieniamy temat.
Aha,
jak na
ekran,
co dzień dbać o wzrok, bo ciągle kusi nas i nęci, czy mamy taką potrzebę, czy nie, to zaglądamy do tych smartfonów, patrzeni małe ekraniki, a wieczorem wpatrzeni w ten duży ekran.
No dobrze, ale duży ekran, czyli serial na telewizorze,
a to jest... A w pracy co ja robię? A ja czytam państwa SMS-y z dużego ekranu.
ale tutaj też warto wspomnieć, że duży ekran i większa odległość to już jest dużo lepsza sytuacja niż mały ekran smartfona czy tego tutaj tabletu. Trzymany w odległości 20-40 cm. To już jest jakby telewizor w odległości tam iluś metrów, to już jest dużo lepsza sytuacja. Dobrze jest też dbać o oświetlenie, doświetlenie otoczenia, czyli może niekoniecznie po ciemku, żeby to otoczenie było ciemne. No ja wiem, że tak się bardziej, jak zwłaszcza z dziewczyną do 4 rano, no to jak jest ciemno, to jest bardziej romantycznie, to ja rozumiem, ale...
Ale nie wiemy, może to był horror.
Tak. ale mimo wszystko warto gdzieś tam sobie doświetlić też otoczenie, żeby oczy się mniej męczyły. Natomiast my musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że oczy są od tego, żeby patrzeć. Więc też nie chodzi o to, żeby teraz wszystko odciąć i nie patrzymy, żeby nie uszkodzić sobie wzroku, tak? Tylko, no, czy mają oglądać też telewizję, mają się cieszyć z życia i w ogóle. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać, żeby przy okazji, wykorzystując te oczy w taki sposób, też o nie zadbać, żeby nawadniać organizm, dbać o higienę brzegów powiek, dbać o nawilżenie, czy, nie wiem, nawilżacz w mieszkaniu, czy o to, żeby skupiając wzrok na ekranie, jak pracujemy z komputerem, czy, no, nie wiem, oglądamy telewizję, a nawet jedziemy samochodem, bo wtedy też mamy wzrok skupiony, żeby pamiętać o czymś tak trywialnym jak mruganie. Ponieważ powieki rozprowadzają po powierzchni oka film łzowy i w momencie, w którym zaczynamy skupiać, tak jak my teraz rozmawiamy, my się widzimy tutaj, tak. Słuchacze nas nie widzą, my się widzimy, to my rozmawiając ze sobą mrugamy, ale w momencie, kiedy zaczniemy czytać coś na telefonie, skupimy wzrok i te oczy przestają mrugać. I to jest też powód, między innymi, dla którego u dzieci zaczyna się robić problem z suchością oczu, bo dzieci przestają mrugać, patrząc właśnie w te telefony, wpatrując się w telefony. Oko potrzebuje nawilżenia. Nawilżenie odbywa się wtedy, kiedy oczy mrugną, powieki mrugną i rozprowadzą film łzowy po powierzchni oczu. I ja wiem, że to brzmi o mrugaj, naucz się mrugać. A jeszcze są pacjenci, którzy na przykład nie mrugają w pełni, zostawiają sobie taki delikatny, niedomknięty tutaj kawałeczek i to wtedy widać na badaniu w lampie szczelinowej, że ta rogówka, czyli ta przednia powierzchnia oka, podsycha w taki kształt takiego uśmiechu, taki smile to się mówi, bo jest taka podsychająca w dolnej części przy dolnej powiece, bo pacjent właśnie nie domyka powiek przy mruganiu, albo na przykład śpi z otwartymi oczami.
Słyszałem inną radę, żeby co jakiś czas jednak oderwać się od tego telewizora
czy ekranu
i spojrzeć w dal.
Tak, to jest metoda, ja się śmieję, że z Ameryki, więc najlepsza, bo amerykańska. Co 20 minut na 20 sekund na 20 stóp, no bo to z Ameryki, a 20 stóp to jest nasze około 6 metrów. Nie chodzi o to, żeby to robić z stoperem, tylko po prostu mieć gdzieś z tyłu głowy, że co około pół godziny, na przynajmniej pół minuty, odrywamy wzrok od czegoś, w co się wpatrujemy w bliskich odległościach i patrzymy, jak najdalej się da. I to bardzo
Kasia
pomaga.
Piekło mruga do nas za szyby i mówi, no niestety, proszę państwa, dość tej rozmowy, kończymy. Dobrze, w takim razie umowa jest taka ze słuchaczami Radia Gdańsk, że po godzinie 12 będziemy spoglądali w duży ekran i wybierzemy się na Festiwal Filmów do Gdyni, a za tydzień, w sobotę, można wybrać się na konferencję.
Eiker Conference w Gdańsku 5 października.
Są jeszcze wejściówki na tej konferencji. Gdyby ktoś na filmie zasnął, to proszę państwa, będzie podejmowany taki temat, na przykład, co widzimy, gdy śpimy, o doświadczeniu wizualnym w trakcie snu. Dlaczego mrugamy w nocy, na przykład?
Dlaczego nie mrugamy?
Albo nie mrugamy w nocy.
Tak, zapraszam serdecznie, bilety są na dbajowzrok.pl.
Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. To była ogromna frajda i przyjemność. A za tydzień, proszę państwa, o tej porze spotka już państwa Joanna Matuszewska. Naszym gościem dzisiaj była Justyna Natar-Włodzimierz-Raszkiewicz. Do miłego.
Radiowo, naukowo.